Rozdział 51. Światłość żywota. Rozdział oparty na Ewangelii Jana. Rozdział 8, wersy od 12 do 59 i rozdział 9. Jezus znowu powiedział do nich: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Gdy Jezus mówił te słowa, znajdował się na dziedzińcu świątyni szczególnie związanym z posługami święta namiotów. W centrum tego dziedzińca wznosiły się dwie wysokie kolumny utrzymujące świeczniki o dużych rozmiarach. Po wieczornej ofierze zapalano wszystkie pochodnie rzucające swe światło na Jerozolimę. Ta ceremonia upamiętniała słup światła, który prowadził Izraela na pustyni, i uważano ją także za wskazującą na przyjście Mesjasza. Wieczorem, kiedy zapalone były owe pochodnie, dziedziniec był sceną wielkiej radości. Posiwiali mężczyźni, kapłani ze świątyni i przełożeni ludu jednoczyli się w uroczystych tańcach przy dźwięku muzyki instrumentalnej i śpiewach lewitów. Owym oświetleniem Jerozolimy lud wyrażał ufność w przyjście Mesjasza, aby rzucił swe światło na Izraela. Jednak dla Jezusa ta scena miała szersze znaczenie. Jak świecące pochodnie świątyni oświetlały wszystko dookoła, tak Chrystus, źródło duchowej światłości, rozświetla ciemność świata. Mimo to ów symbol był niedoskonały. To wielkie światło, które jego własna ręka umieściła w niebie, było wierniejszym wyobrażeniem chwały jego misji. Był poranek. Słońce właśnie wzeszło nad Górą Oliwną, a jego promienie padały ze oślepiającym blaskiem na marmurowe pałace i rozjaśniały złoto murów świątyni, gdy Jezus, wskazując na nie, rzekł: ja jestem światłością świata. Przez tego, który słuchał tych słów, zostały one długo później powtórzone w tym wzniosłym fragmencie. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności i ciemność nią nie zawładnęła. To była prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Z Ewangelii Jana. I długo po tym, jak Jezus wstąpił do nieba, także Piotr, pisząc pod oświeceniem boskiego ducha, przywołał na myśl symbol, którym posłużył się Chrystus. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Z drugiego listu świętego Piotra. W manifestacji Boga względem jego ludu światło było zawsze symbolem jego obecności. Na początku na twórcze słowo z ciemności zaświeciło światło. Światło było osłonięte słupem obłocznym w dzień, a słupem ognia w nocy, prowadząc ogromne zastępy Izraela. Światło płonęło z budzącym lęk blaskiem dookoła Pana na górze Synaj. Światło spoczęło na ubłagalni w przybytku. Światło wypełniło świątynię Salomona przy jej poświęceniu. Światło świeciło na wzgórzach betlejemskich, gdy aniołowie przynieśli poselstwo odkupienia czuwającym pasterzom. Bóg jest światłością, a w słowach: ja jestem światłością świata, Chrystus oznajmił swą jedność z Bogiem, a także swą relację względem całej ludzkiej rodziny. To on był tym, który na początku sprawił, że z ciemności zaświeciło światło. Z drugiego listu do Koryntian. On jest światłem słońca, księżyca i gwiazd. On był duchowym światłem, które w symbolu, typie i proroctwie oświecało Izraela. Jednak światło nie było dane jedynie dla narodu żydowskiego. Jak promienie słoneczne przenikają do najdalszych zakątków ziemi, tak światło Słońca Sprawiedliwości oświeca każdą duszę. To była prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Świat miał swoich wielkich nauczycieli, ludzi wielkiego intelektu i zdumiewających badań, ludzi, których wypowiedzi pobudzały myśli i otwierały widok na rozległe pola wiedzy. I ci ludzie zostali uhonorowani jako przewodnicy i dobroczyńcy rodzaju ludzkiego. Jednak jest ktoś, kto stoi wyżej niż oni. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go z Ewangelii Jana. Możemy prześledzić linię wielkich nauczycieli tego świata tak daleko wstecz, jak sięgają ludzkie zapisy. Jednak owo światło było przed nimi. Jak księżyc i gwiazdy Układu Słonecznego świecą odbitym światłem słońca, tak samo wielcy myśliciele tego świata, o ile ich nauka jest prawdziwa, odzwierciedlają promienie Słońca Sprawiedliwości. Każda perła myśli, każdy błysk intelektu pochodzi od światłości świata. W tych dniach wiele słyszymy o wyższym kształceniu. Prawdziwe wyższe kształcenie jest udzielane przez tego, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Z listu do Kolosan i z Ewangelii Jana. Kto idzie za mną, powiedział Jezus, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. W słowach „Ja jestem światłością świata” Jezus oświadczył, że jest Mesjaszem. Sędziwy Symeon mówił o nim w świątyni, gdzie Chrystus obecnie nauczał, jako światłości na oświecenie pogan i chwale Twego ludu Izraela z Ewangelii Łukasza. W tych słowach odniósł do niego proroctwo znane całemu Izraelowi. Duch Święty oznajmił przez proroka Izajasza: to mało, że jesteś mi sługą, by pokolenia Jakuba podźwignąć, by przywieść z powrotem resztę Izraela. Przeto dałem cię za światłość pogan, abyś był zbawieniem moim aż do krańców ziemi. Z Księgi Izajasza. To proroctwo było powszechnie rozumiane jako mówiące o Mesjaszu. I gdy Jezus rzekł: ja jestem światłością świata, lud nie mógł nie rozpoznać jego roszczenia, że jest onym obiecanym. To roszczenie wydawało się faryzeuszom i przełożonym zarozumiałym uzurpatorstwem. Nie mogli ścierpieć, że człowiek, jak oni, rościł sobie takie pretensje. Na pozór, ignorując jego słowa, dopytywali się: kim ty jesteś? Zawzięli się, żeby zmusić go do oznajmienia, że jest Chrystusem. Jego wygląd, a także działalność były tak sprzeczne z oczekiwaniami ludu, że jego bezpośrednie ogłoszenie siebie Mesjaszem, jak uważali jego przebiegli wrogowie, doprowadzi do odrzucenia go jako samozwańca. Jednak na ich pytanie, kim ty jesteś? Jezus odpowiedział, tym, kim wam od początku mówię. Z Ewangelii Jana. To, co zostało objawione w jego słowach, było również objawione w jego charakterze. On był ucieleśnieniem prawd, których nauczał. Nie czynię nic sam od siebie, kontynuował, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba. Nie podjął próby udowodnienia swego mesjańskiego roszczenia, ale pokazał swą jedność z Bogiem. Gdyby ich umysły były otwarte na miłość Boga, przyjęliby Jezusa. Wśród jego słuchaczy wiele osób było pociągniętych do niego w wierze i do nich powiedział: jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Te słowa zgorszyły faryzeuszy. Nie zważyli na długie podporządkowanie narodu obcemu jarzmu i ze złością oznajmili: jesteśmy nasieniem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, będziecie wolni? Jezus spojrzał na tych ludzi, niewolników złośliwości, w myślach zdecydowanych na zemstę i ze smutkiem odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Oni byli w najgorszym rodzaju niewoli, opanowani przez ducha zła. Każda dusza, która odmawia oddania siebie Bogu, jest pod kontrolą innej mocy. Nie należy sama do siebie. Może mówić o wolności, jednak jest w najnędzniejszej niewoli. Nie jest jej dozwolone ujrzeć piękna prawdy, gdyż jej umysł jest kontrolowany przez szatana. Chociaż schlebia sobie, że postępuje według nakazu własnego rozsądku, okazuje posłuszeństwo woli księcia ciemności. Chrystus przyszedł, aby zdjąć z duszy kajdany niewoli grzechu. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Prawo ducha żywota w Chrystusie Jezusie uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci. Z listu do Rzymian. W dziele odkupienia nie ma przymusu. Nie jest używana żadna siła zewnętrzna. Pod wpływem Ducha Bożego człowiek ma wolność wyboru, komu będzie służyć. W zmianie, która następuje, gdy dusza poddaje się Chrystusowi, tkwi najwyższe poczucie wolności. Wydalenie grzechu jest aktem samej duszy. To prawda, że nie mamy siły, by uwolnić się spod kontroli szatana. Ale jeśli pragniemy być uwolnieni od grzechu i w naszej wielkiej potrzebie wołamy o moc pochodzącą z zewnątrz i przewyższającą naszą własną, moce duszy zostają przepojone boską energią Ducha Świętego i podporządkowują się nakazom woli w wypełnianiu woli Bożej. Jedynym warunkiem, pod jakim wolność człowieka jest możliwa, jest stanie się jedno z Chrystusem. Prawda was wyzwoli, a Chrystus jest prawdą. Grzech może zatriumfować tylko przez osłabienie umysłu i zniszczenie wolności duszy. Poddanie się Bogu jest odzyskaniem samego siebie ku prawdziwej chwale i godności ludzkiej. Boskie prawo do okazywania posłuszeństwa, któremu zostajemy doprowadzeni, jest prawem wolności. Z listu do Jakuba. Faryzeusze oświadczyli, że są dziećmi Abrahama. Jezus powiedział im, że to roszczenie może być ustalone jedynie wykonywaniem dzieł Abrahama. Prawdziwe dzieci Abrahama żyłyby jak on, życiem posłuszeństwa Bogu. Nie starałyby się zabić tego, który mówił prawdę daną mu od Boga. Spiskując przeciwko Chrystusowi, rabini nie wykonywali dzieł Abrahama. Samo pochodzenie w linii prostej od Abrahama nie miało żadnej wartości. Bez duchowego związku z nim, co przejawiałoby się w posiadaniu tego samego ducha i wykonywaniu tych samych dzieł, nie byli jego dziećmi. Zasada ta w jednakowej mierze odnosi się do kwestii, która od dawna porusza chrystianizm. Kwestii sukcesji apostolskiej. Pochodzenie od Abrahama było dowiedzione nie imieniem ani rodem, ale podobieństwem charakteru. Tak samo sukcesja apostolska nie polega na przekazywaniu władzy kościelnej, ale na relacji duchowej. Życie kierowane duchem apostołów, a także wiara i nauczanie prawdy, której oni uczyli, to jest prawdziwy dowód sukcesji apostolskiej. To jest właśnie tym, co czyni ludzi następcami pierwszych nauczycieli Ewangelii. Jezus zaprzeczył, że Żydzi byli dziećmi Abrahama. Powiedział: wy pełnicie uczynki swojego ojca. Z kpiną odpowiedzieli: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Te słowa, stanowiące aluzję do okoliczności jego narodzin, były przeznaczone na docinek pod adresem Chrystusa w obecności tych, którzy zaczęli w niego wierzyć. Jezus nie zważał na ową nikczemną insynuację, ale rzekł: gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem. Ich dzieła świadczyły o ich relacji względem tego, który był kłamcą i mordercą. Wy jesteście z waszego ojca diabła, powiedział Jezus, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi, z Ewangelii Jana. Fakt, że Jezus mówił prawdę, i to z przeświadczeniem, był powodem, dlaczego nie został przyjęty przez żydowskich przywódców. To właśnie prawda była tym, co zgorszyło tych obłudnych mężów. Prawda odsłoniła zwodniczość błędu, potępiła ich naukę i praktykę. Stąd była niemile widziana. Woleli raczej zamknąć oczy przed prawdą, niż ukorzyć się, aby wyznać, że byli w błędzie. Nie miłowali prawdy, nie pragnęli jej, mimo że była to prawda. Kto z was udowodni mi grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Dzień po dniu, przez 3 lata, wrogowie Chrystusa śledzili go, usiłując znaleźć jakąś plamę na jego charakterze. Szatan i cała konfederacja zła starała się go pokonać, ale nie znaleźli w nim nic, dzięki czemu mogliby zdobyć przewagę. Nawet demony były zmuszone, aby wyznać: jesteś świętym Boga, z Ewangelii Marka. Jezus żył według prawa na oczach nieba, nieupadłych światów i grzesznych ludzi. Przed aniołami, ludźmi i demonami wypowiedział bez napotkania na sprzeciw słowa, które wyszedłszy z innych ust byłyby bluźnierstwem. Ja zawsze czynię to, co mu się podoba. Fakt, że Żydzi nie przyjęli Chrystusa, chociaż nie mogli znaleźć w nim żadnego grzechu, dowiódł, że sami nie mieli łączności z Bogiem. Nie rozpoznali Jego głosu w poselstwie Jego Syna. Uważali, że wydają sąd nad Chrystusem, jednak odrzucając Go, wydali wyrok na siebie. Kto jest z Boga, rzekł Jezus, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. Ta lekcja jest prawdą na wszystkie czasy. Nie jeden człowiek, który znajduje przyjemność w wykrętnej mowie, krytykowaniu i szukaniu czegoś do zakwestionowania w Słowie Bożym, uważa, że przez to daje dowód niezależności w myśleniu i bystrości umysłu. Mniema, że wyrokuje w sprawie Biblii, kiedy naprawdę osądza siebie. Ujawnia, że jest niezdolny cenić sobie prawdy, które pochodzą z nieba i które obejmują wieczność. W obliczu wielkiej góry sprawiedliwości Boga jego duch nie doznaje bojaźni. Zajmuje się poszukiwaniem patyków i słomek i w tym zdradza wąskie i doczesne usposobienie, serce, które szybko traci swoją zdolność brania pod uwagę Boga. Ten, którego serce odpowiedziało na boski dotyk, będzie szukał tego, co powiększy jego poznanie Boga, a także oczyści i podniesie charakter. Jak kwiat zwraca się ku słońcu, aby jasne promienie mogły go dotknąć barwami piękna, tak dusza zwróci się ku słońcu sprawiedliwości, aby światłość nieba mogła upiększyć charakter wdziękiem charakteru Chrystusa. Jezus kontynuował, nakreślając wyraźny kontrast między stanowiskiem Żydów i Abrahama. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień i ujrzał i radował się. Abraham wielce pragnął ujrzeć obiecanego Zbawiciela. Ofiarował najgorliwszą modlitwę, aby przed śmiercią mógł ujrzeć Mesjasza. I ujrzał Chrystusa. Dano mu nadnaturalne światło, a on uznał boski charakter Chrystusa. Ujrzał jego dzień i radował się. Dano mu widzenie boskiej ofiary za grzech. Miał ilustrację tej ofiary w swoim własnym doświadczeniu. Doszedł do niego nakaz: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i złóż go w ofierze całopalnej. Z pierwszej księgi Mojżeszowej. Na ołtarzu ofiarnym złożył syna obietnicy, syna, na którym skupione były jego nadzieje. Wtedy, gdy czekał przy ołtarzu z uniesionym nożem w celu okazania Bogu posłuszeństwa, usłyszał głos z nieba mówiący: nie wyciągaj twojej ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynego. Z pierwszej księgi Mojżeszowej. Ta ciężka próba została nałożona na Abrahama, aby mógł ujrzeć dzień Chrystusa i uświadomić sobie wielką miłość Boga do świata, tak wielką, że w celu podniesienia go z jego zdegradowania oddał jednorodzonego syna na najbardziej haniebną śmierć. Abraham otrzymał od Boga największą naukę, jaką kiedykolwiek dano śmiertelnikowi. Jego modlitwa, aby mógł ujrzeć Chrystusa, zanim umrze, została wysłuchana. Ujrzał Chrystusa. Ujrzał wszystko, co śmiertelnik jest w stanie zobaczyć i żyć. Dzięki całkowitemu poddaniu się był w stanie zrozumieć widzenie o Chrystusie, które wcześniej mu dano. Pokazano mu, że dając swego jednorodzonego syna, aby zbawić grzeszników od wiecznej zguby, Bóg złożył większą i bardziej wspaniałą ofiarę od tej, którą człowiek kiedykolwiek mógłby złożyć. Doświadczenie Abrahama odpowiedziało na pytanie, z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu Wysokiemu? Czy stanę przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, dziesiątkami tysięcy potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? Z księgi Michała. W słowach Abrahama, mój synu, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę całopalną. Z pierwszej księgi Mojżeszowej, a także w Bożym dostarczeniu ofiary w miejsce Izaaka oznajmiono, że nikt nie może dokonać przebłagania za siebie. Pogański system ofiarny był dla Boga całkowicie nie do przyjęcia. Żaden ojciec nie miał składać na ofiarę swego syna ani córki na ofiarę za grzech. Jedynie Syn Boży może ponieść winę świata. Za pośrednictwem własnego cierpienia Abraham był uzdolniony, aby ujrzeć misję ofiarną Zbawiciela. Jednak Izrael nie zrozumiał tego, co było tak niepożądane przez ich dumne serca. Słowa Chrystusa dotyczące Abrahama nie uzmysłowiły jego słuchaczom żadnego głębokiego znaczenia. Faryzeusze ujrzeli w nich jedynie nowe podłoże do czepiania się. Odparli szyderczo, jakby chcieli udowodnić, że Jezus jest szaleńcem. Nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama. Jezus odpowiedział z uroczystym dostojeństwem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Cisza zapadła na wielkim zgromadzeniu. Imię Boga podane Mojżeszowi w celu wyrażenia pojęcia wiecznej obecności zostały ogłoszone przez tego galilejskiego rabbiego jako jego własne. Ogłosił się onym samoistnym, tym, który został obiecany Izraelowi, którego wyjścia są z dawna od dni wiecznych, według księgi Michała. Kapłanie i rabini ponownie krzyczeli przeciwko Jezusowi jako bluźniercy. Jego twierdzenie, że jest jedno z Bogiem, już wcześniej pobudziło ich, aby odebrać mu życie, a parę miesięcy później wyraźnie oświadczyli, nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Z Ewangelii Jana. Ponieważ był i wyznawał, że jest Synem Bożym, zawzięli się, aby go zniszczyć. Teraz wielu z ludu będących po stronie kapłanów i rabinów podniosło kamienie, aby w niego rzucić. Jednak Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc przez ich środek. I tak uszedł. Światłość świeciła w ciemności. lecz ciemność nią nie zawładnęła. Z Ewangelii Jana. A przechodząc, Jezus zobaczył człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się narodził ślepy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz aby mogły być w nim objawione dzieła Boże. To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego. I powiedział do niego: Idź, umyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc. Żydzi powszechnie wierzyli, że grzech zostaje ukarany w tym życiu. Każde nieszczęście traktowano jako karę za jakieś wykroczenie cierpiącego albo jego rodziców. To prawda, że całe cierpienie jest wynikiem przekroczenia prawa Bożego. Jednak ta prawda została wypaczona. Szatan, będący sprawcą grzechu i jego wszystkich skutków, doprowadził ludzi do spoglądania na chorobę i śmierć jako pochodzące od Boga, jako dowolnie zadawaną karę z powodu grzechu. Stąd ktoś, kogo dotknęło jakieś wielkie utrapienie lub nieszczęście, nosił dodatkowe brzemię bycia uważanym za wielkiego grzesznika. W ten sposób dla Żydów była przygotowana droga do odrzucenia Jezusa. Na tego, który dźwigał nasze niemoce i wziął na siebie nasze boleści, Żydzi spoglądali jak na zranionego przez Boga, zbitego i utrapionego i zakrywali przed Nim swoje twarze. Z Księgi Izajasza. Bóg przekazał lekcję przeznaczoną, aby temu zapobiec. Historia Joba ukazała, że cierpienie jest zadawane przez szatana i opanowywane przez Boga celem miłosierdzia. Jednak Izrael nie rozumiał tej lekcji. Ten sam błąd, za który Bóg zganił przyjaciół Joba, został powtórzony przez Żydów w ich odrzuceniu Chrystusa. Wierzenie Żydów w odniesieniu do relacji grzechu i cierpienia było utrzymywane przez uczniów Chrystusa. Chociaż Jezus skorygował ich błąd, nie wyjaśnił powodu cierpienia tego człowieka, ale powiedział im, jaki będzie wynik. Przez nie miały być ujawnione dzieła Boże. Powiedział: Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Następnie, pomazawszy oczy niewidomego, posłał go, aby się umył w sadzawce Siloam i wzrok owego człowieka został przywrócony. Tak Jezus w praktyczny sposób odpowiedział na pytanie uczniów, jak zwykł to czynić wobec pytań zadanych mu z ciekawości. Uczniowie nie byli powołani do rozstrzygania kwestii, kto zgrzeszył lub nie zgrzeszył, ale do zrozumienia mocy i miłosierdzia Bożego w udzieleniu wzroku niewidomemu. Stanowiło to oczywistą rzecz, że nie było żadnej uzdrawiającej mocy w glinie ani w sadzawce, gdzie niewidomy został wysłany, aby się umył, ale że owa moc była w Chrystusie. Faryzeusze mogli tylko zdumiewać się nad tym uzdrowieniem. Jednak bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wypełniała ich nienawiść, gdyż cud był dokonany w dniu sabatu. Sąsiedzi owego młodego człowieka oraz ci, którzy znali go wcześniej jako ślepego, powiedzieli: Czy to nie jest ten, który siadał i żebrał? Patrzyli na niego z powątpiewaniem, gdy bowiem otwarte zostały jego oczy. Jego oblicze odmieniło się i rozjaśniło i wyglądał jak inny człowiek. Pytanie przechodziło od jednego do drugiego. Jedni mówili, to on, a inni, jest do niego podobny. Jednak ten, który otrzymał to wielkie błogosławieństwo, rozstrzygnął kwestię, mówiąc, to ja jestem. Następnie opowiedział im o Jezusie i jakimi środkami został uzdrowiony, a oni zapytali, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Potem przyprowadzili go przed radę faryzeuszy. Ponownie pytano owego człowieka, jak otrzymał wzrok. On im odpowiedział, nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Faryzeusze spodziewali się uzasadnić, dlaczego Jezus jest grzesznikiem i dlatego nie jest Mesjaszem. Nie wiedzieli, że ten, który uzdrowił niewidomego, był właśnie tym, który ustanowił sabat i znał wszystkie jego zobowiązania. Przejawiali zdumiewającą gorliwość w przestrzeganiu sabatu, a mimo to właśnie w tym dniu planowali morderstwo. Jednak liczni byli wielce poruszeni, słysząc o tym cudzie, i zostali przeświadczeni, że ten, który otworzył oczy niewidomego, był więcej niż zwykłym człowiekiem. W odpowiedzi na zarzut, że Jezus jest grzesznikiem, bo nie przestrzega sabatu, powiedzieli, jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? Rabini znów przemówili do niewidomego. Co ty mówisz o nim, skoro otworzył twoje oczy? A on odpowiedział, jest prorokiem. Wtedy faryzeusze wystąpili z twierdzeniem, że nie urodził się ślepy i nie otrzymał wzroku. Zawezwali jego rodziców i pytali ich, mówiąc, czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że się urodził ślepy? Ów człowiek był tam przecież osobiście, oświadczając, że był ślepy i że przywrócono mu wzrok. Jednak faryzeusze woleli raczej zaprzeczyć świadectwu własnych zmysłów, niż przyznać, że byli w błędzie. Tak silne jest uprzedzenie, tak wypaczająca jest faryzejska sprawiedliwość. Faryzeuszom pozostała jeszcze jedna nadzieja, a było nią zastraszenie rodziców owego człowieka. Z pozorną szczerością zapytali, jakże więc teraz widzi? Rodzice bali się narazić na szwank, gdyż oznajmiono, że ktokolwiek uzna Jezusa za Chrystusa, zostanie wyłączony z synagogi, czyli wykluczony z synagogi na 30 dni. W tym czasie w domu winnego nie mogło być obrzezane żadne dziecko, ani opłakiwani umarli. Wyrok ten był uważany za wielkie nieszczęście, a jeśli nie spowodował pokuty, następowała znacznie cięższa kara. Wielkie dzieło dokonane dla ich syna spowodowało u rodziców przeświadczenie. Mimo to oni odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził ślepy. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Ani kto otworzył jego oczy, nie wiemy. Ma swoje lata, pytajcie go, on sam o sobie powie. W ten sposób przenieśli wszelką odpowiedzialność z siebie na swojego syna, dlatego że nie mieli odwagi wyznać Chrystusa. dylemat, przed jakim byli postawieni faryzeusze. Ich dochodzenie oraz uprzedzenia, a także ich brak wiary w okoliczności przypadku, otwierały wzrok tłumu, zwłaszcza prostych ludzi. Jezus często dokonywał swoich cudów na otwartej ulicy, a jego działalność miała zawsze charakter przynoszenia ulgi cierpieniu. Pytanie w wielu umysłach brzmiało: czy Bóg dokonałby takich potężnych dzieł za pośrednictwem oszusta, którym według twierdzeń faryzeuszy był Jezus? Konflikt stawał się bardzo poważny po obu stronach. Faryzeusze spostrzegli, że nadawali rozgłosu dziełu wykonywanemu przez Jezusa. Nie mogli zaprzeczyć cudowi. Niewidomy był napełniony radością i wdzięcznością. Patrzył na cudowne sprawy natury i był wypełniony zachwytem wobec piękna ziemi i nieba. Bez skrępowania zrelacjonował swoje doświadczenie, a oni znowu starali się go uciszyć, mówiąc: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. To jest, nie mów znowu, że ten człowiek dał ci wzrok. To Bóg jest tym, który to uczynił. Niewidomy odpowiedział: czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Wtedy znowu pytali: co ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Próbowali wieloma słowami zdezorientować go, tak aby uważał siebie za zwiedzionego. Szatan i jego źli aniołowie znajdowali się po stronie faryzeuszy i połączyli swoje siły oraz przebiegłość z ludzką argumentacją, aby przeciwdziałać wpływowi Chrystusa. Osłabiali przeświadczenie, które pogłębiało się w wielu umysłach. Na tym miejscu byli także aniołowie Boży, aby wzmocnić człowieka, któremu przywrócono wzrok. Faryzeusze nie uprzytomnili sobie, że mieli do czynienia z kimś innym niż niewykształconym człowiekiem, który urodził się ślepy. Nie poznali tego, z którym mieli spór. Boskie światło oświecało zakątki duszy niewidomego. Gdy ci obłudnicy próbowali nakłonić go do niewiary, Bóg pomógł mu siłą i dosadnością jego odpowiedzi ukazać, że nie da się go usidlić. Odpowiedział: już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami? Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli: ty bądź sobie jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten jest, nie wiemy. Pan Jezus znał próbę, przez którą przechodził ów człowiek, i dał mu łaskę i słowa, aby stał się świadkiem Chrystusa. Odpowiedział faryzeuszom w słowach, które były dotkliwą naganą dla przesłuchujących. Oni twierdzili, że są wykładowcami Pisma Świętego, religijnymi przewodnikami narodu. Pomimo tego był tutaj ktoś dokonujący cudów. A oni otwarcie przyznawali się do niewiedzy co do źródła jego mocy, a także odnośnie do jego osoby i roszczeń. To naprawdę rzecz dziwna, powiedział ów człowiek, że wy nie wiecie, skąd on jest, a otworzył moje oczy. A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników. Ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Ten człowiek spotkał swoich inkwizytorów na ich własnym gruncie. Jego argumentacja była nie do obalenia. Faryzeusze byli zdumieni i milczeli w oszołomieniu jego dosadnymi, stanowczymi słowami. Przez kilka chwil panowało milczenie. Następnie zachmurzeni kapłani i rabini przygarnęli do siebie swoje szaty, jakby obawiali się skalania przez zetknięcie z nim, strząsnęli pył ze swoich stóp i obrzucili go oskarżeniami. Urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz? I ekskomunikowali go. Jezus usłyszał, co miało miejsce. I po znalezieniu go wkrótce potem rzekł: czy wierzysz w Syna Bożego? Niewidomy po raz pierwszy spoglądał na oblicze swojego uzdrowiciela. Przed radą widział swoich zaniepokojonych i wprawionych w zakłopotanie rodziców. Spoglądał na zachmurzone twarze rabinów. Teraz jego wzrok spoczął na miłującym, spokojnym obliczu Jezusa. Już uznał go za pełnomocnika boskiej mocy, ponosząc za to wielką cenę. Teraz obdarzono go wyższym objawieniem. Na pytanie Zbawiciela, czy wierzysz w Syna Bożego, niewidomy odpowiedział, pytając: a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? A Jezus rzekł: i widziałeś Go, i ten, który mówi z Tobą, jest Nim. Człowiek ten upadł do stóp Zbawiciela, okazując cześć. Nie tylko przywrócono mu wzrok fizyczny, ale otwarte zostały oczy jego umysłu. Chrystus był objawiony jego duszy, a on przyjął go jako posłanego od Boga. W pobliżu zebrała się grupa faryzeuszy, a ich widok naprowadził umysł Jezusa na kontrast zawsze manifestowany jako następstwo jego słów i czynów. Powiedział: przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Chrystus przyszedł, aby otworzyć oczy ślepym, aby oświecić siedzących w ciemności. On ogłosił się wcześniej światłością świata, a ów właśnie dokonany cud był świadectwem jego misji. Ludzie, którzy ujrzeli Zbawiciela podczas jego adwentu, byli uprzywilejowani pełniejszą manifestacją boskiej obecności od tej, którą świat posiadał kiedykolwiek wcześniej. Wiedza o Bogu została objawiona bardziej doskonale. Jednak właśnie w tym objawieniu na ludzi wydany był wyrok. Ich charakter został poddany próbie, a ich przeznaczenie rozstrzygnięte. Manifestacja boskiej mocy, która udzieliła niewidomemu zarówno fizycznego, jak i duchowego wzroku, pozostawiła faryzeuszy w jeszcze głębszej ciemności. Niektórzy z jego słuchaczy, mający wrażenie, że słowa Chrystusa stosowały się do nich, zapytali: czy i my jesteśmy ślepi? Jezus odpowiedział: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Gdyby Bóg uczynił to niemożliwym, abyście ujrzeli prawdę, wasza niewiedza nie pociągnęłaby za sobą winy. Lecz teraz mówicie: widzimy. Uważacie siebie za zdolnych, aby widzieć, a odrzucacie środki, dzięki którym jako jedynym możecie otrzymać wzrok. Do wszystkich, którzy uświadomili sobie swoją potrzebę, Chrystus przybył z bezgraniczną pomocą. Jednak faryzeusze nie chcieli wyznać żadnej potrzeby. Odmówili przyjścia do Chrystusa i stąd zostali pozostawieni w ślepocie. Ślepocie, za którą sami byli winni. Jezus rzekł: Wasz grzech pozostaje.